Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci i portal w polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
No to teraz patrzymy na sytuację naszej armii. Premier dzisiaj napisał na swoim profilu na Facebooku, Mateusz Morawiecki, że polska armia jest potężna jak nigdy, pokazując sumy, pokazując to, co się udało kupić, jakie kwoty pieniędzy zostaną przeznaczone na armię. To w przyszłym roku prawie 100 miliardów złotych z budżetu i jeszcze dodatkowe 40 miliardów z funduszu wsparcia sił zbrojnych. To wszystko na zakupy. Dopiero co do nas przyjechały czołgi. Pierwsze 10 czołgów K2. I do tego jeszcze kilkanaście, chyba ponad 20, ale dobrze pamiętam, armato haubic K9.
Chyba 23.
O, 23, dokładnie. Pan Antor jakoś zajmuje się wojskowością bezpośrednio, to wie lepiej niż ja i dobrze, bo na tym polega zaproszenie gości, żeby wiedzieli więcej niż ten, który zadaje pytania. Wszystko jest super, tylko czy będzie miał kto tym jeździć, bo okazuje się, że chętnych do armii jakby nie ma zbyt wielu, przynajmniej jeśli chodzi o społeczeństwo ogólnie, to kwestia przeszkolenia budzi wątpliwości, jest opór, żeby się szkolić. No i co, kupujemy broń, tylko nie będziemy mieli jakim jej obsługiwać, panie redaktorze?
Znaczy jest to problem bardziej logistyczny. Jest to kwestia po pierwsze reklamy, po drugie jest to kwestia zarobków, a przede wszystkim to jest kwestia reform w wojsku pod kątem techniki, jak kierować ludzi do szkoleń, bo tutaj mamy pewne zaległości, ale uważam, że czasu jeszcze jest aż nadto, bowiem te czołgi nie przyjadą w jednej partii, one będą przyjeżdżały do Polski, czy przypływały do Polski stopniowo i wojsko będzie miało czas, żeby sobie poradzić z tym problemem logistycznym, jakim jest skierowanie właściwych ludzi na właściwe miejsca i stanowiska. Wszystko jest kwestią po prostu odpowiedniego podejścia i odpowiedniej organizacji. Do tej pory o to nie dbano, bowiem nasze siły zbrojne nie dysponowały aż taką ilością i taką jakością sprzętu, jaką mają dysponować za kilka lat. W związku z tym jest to pewien proces, a jak każdy proces wymaga po prostu tego, żeby usiąść, spojrzeć i podrapać je po głowie i wymyśleć optymalny system do tego, żeby załogi, czołgi miały przeszkolone załogi, samoloty przeszkolonych pilotów, no ale chyba samolotami nie powinno być problemu, bo to młodzież zawsze znajdzie się tam wystarczająco dużo chętnych do tego, żeby polatać sobie takim F-35, to w końcu nie jest dużo. No ale do tego dochodzi oczywiście cała obsługa naziemna, mechanicy, technicy. To jest potężne przedsięwzięcie logistyczne. Skoro mamy budować armię, która będzie liczyła docelowo 300 tysięcy ludzi, no to trzeba wdrożyć odpowiednie procedury. Wszystko przed nami.
Właśnie, czy będzie tylu ludzi? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest, czy rzeczywiście tego sprzętu aż tyle potrzeba, bo tutaj jest wątpliwość, nawet polityczna wątpliwość. Opozycja, chociażby pan generał Koziej, kiedyś szef BBN-u, mówił, że powinniśmy bardziej w drony inwestować niż w czołgi, jak czytam w jednej
Koziej,
z depeszy.
Koziej to niech w ogóle się lepiej nie odzywał.
Podniosę panu redaktorowi ciśnienie.
Nie, ale panie redaktorze, to są fachowcy z krajów, z czasów komuny. Koziej dał popis po prostu, będąc szefem BBN-u u prezydenta Komorowskiego, kiedy wydrukował słynną białą księgę, gdzie jest czarno na białym napisane, że w ciągu najbliższego roku, w ciągu najbliższych lat nie grozi nam żadna przemoc militarna ze strony Rosji, wręcz przeciwnie.
No pomylił się, grozi... ludzka sprawa, mógł się pomylić. No,
tak, ale to są błędy, które mogą kosztować cały naród, w tym sensie, że wygadywanie takich bzdur powoduje to,
miał napisać napisać Rosja, mamy... napisał Stany, no wielka mi pomyłka, no ale, ale może teraz ma rację, generał Kozik dalej pisze
nie,
takie...
Ja takich ludzi po prostu, tacy ludzie w ogóle już nie powinni zabierać głosu, podobnie zresztą jak generał Różański, który krytykował i wstąpienie do NATO, mówiąc, że lepsze są siły europejskie, który krytykował również Wojsko Obrony Terytorialnej, jak się okazuje weryfikacja na
i
Ukrainie.
Amerykańskie
a teraz
bazy.
Znowu, a teraz znowu jest całe stado krytykantów, głównie właśnie z tego pnia opozycyjnego, co to już nie są w wojsku, tylko zajmują się polityką i pod politykę układają te swoje prognozy. Do nich należy właśnie Kozień, Różański i tam jeszcze nie będę wymieniał nazwiska, jeszcze jest tam paru innych specjalistów.
Zdaniem byłego szefa BBN-u nasza armia powinna być przygotowana głównie do zagrożeń, w których NATO będzie mieć wątpliwości, czy interweniować. Może to jest mądre
zdanie. Ale skąd Kozień może wiedzieć, jakie będą zagrożenia, jak on już dał popis tego, że nie wie, jakie będą zagrożenia? To skąd on może definiować zagrożenia, jak on nie ma na tyle wyobraźni, bowiem wtedy nie miał, kiedy każdy normalny człowiek interesujący się polityką wiedział zawsze, że od strony Rosji w Polsce grozi bardzo poważne ryzyko. To już naprawdę trzeba być Koziejem, żeby tego nie dostrzegać. I on będzie mi teraz doradzał, tak? I doradzał innym, co mają robić. No jak już wspomniałem, to nie jest żaden dla mnie autorytet, ani ktokolwiek, żeby w ogóle w tych tematach zabierał głos, bowiem co miał do powiedzenia, to powiedział i się wystarczająco skompromitował. Ja już nie mówię o włożeniu na ten stołek i tam gadkach w parlamencie japońskim tytuł Szogun i tak dalej.
No ale to
także
akurat
Szogun,
jaka
Szogun
tam
niech
jego...
sobie tam...
To błysnokrat
Szogun niech
prezydent...
sobie żyje spokojnie na emeryturze. Ja a niech nie wypowiada kwestii dotyczących przyszłości. Co pokazała wojna na Ukrainie? Wojna na Ukrainie pokazała, że mimo wszystko, owszem, należy inwestować w takie technologie nowoczesne jak drony i tak dalej, bo to jest klucz do pola walki obecnie. Artyleria jest bardzo mocna. Pytanie jest takie, gdzie leży problem? Problem leży w tym, że Polska jeszcze nie ma przygotowanej własnej doktryny wojennej, własnej strategii wojennej generalnie. Bo teraz to się wszystko pozmieniało, bo na początku według opozycji i według ówczesnego szefa BBN-u, bo przecież on, Różański, to Różański był przecież szefem armii polskiej, oni uważali, że należy cofnąć wszystkie bazy pod granicę z Zachodem, to jest też ich grzech i w razie czego, nie wiem, bronimy się, Niemiec mamy bronić i pół Polski praktycznie oddajemy Rosjanom. Co to znaczy oddać kawałek ziemi Rosjanom? Widzieliśmy w Buczy, w Irpieniu i we wszystkich miejscowościach, które są wyzwolone przez armię ukraińską. Rosjanin po prostu dopuszcza się mordów, kradzieży. To jest po prostu bydło, jakie było, jest i pozostało. I teraz, czy to pytanie jest takie, czy to bydło można wpuścić w ogóle ze względów strategicznych w głąb kraju? Lepiej nie, bowiem po prostu spalą nam pół Białostoczyzny, w związku z tym musi być przedefiniowana rola wojska i od nowa zbudowana strategia.
No dobrze, ale jesteśmy 7 lat
która
po,
polega na
po odejściu
obronie
pana...
w formie ataku, a nie na samej obronie.
Jesteśmy przeszło 7 lat po tym, jak generał Kozik opuścił gmach BBN-u jako szef. Jesteśmy 6 albo 5,5 roku po tym, kiedy cofnięto reformę dowodzenia autorstwa pana generała Kozika i autorstwa pana generała Różańskiego, więc wydawałoby się, przez ten czas można taką doktrynę czy strategię wojenną wypracować?
Teoretycznie oczywiście ma pan rację, ale w tym kierunku do tego potrzebna jest inicjatywa wojskowa. Ja byłem na 3 miesiące temu na takiej konferencji poświęconej właśnie wojskowej konferencji, poświęconej strategii, tej nowej strategii, jaka ma być i ustalano mniej więcej, kto ma to organizować i kto ma to definiować. I powiem niestety, że do tej pory nie wypracowano jeszcze modus operandi na to, żeby zająć się poważnie rozbudową nowej strategii. Polscy oficerowie z natury rzeczy trochę sobie odpuścili za czasów Platformy Obywatelskiej, ale także za wczesnego PiSu. Bowiem po prostu wygodniej im było, jaka doktryna polska, po co nam doktryna, jak mamy doktrynę NATO, lepiej zgrywać się z wojskami NATO, a co do doktryny, to i nam powiedzą, co robić. No nie jest to dobra postawa absolutnie, bowiem zapomnieli już, łącznie z generałem Koziejem i generałem Różańskim, panowie zapomnieli, że NATO czas reakcji NATO, i to też wyszło bardzo wyraźnie w czasie konfliktu ukraińskiego, kiedy właśnie powstają te koncepcje wojsk szybkiego reagowania w większych ilościach. Okazuje się, że nawet te wojska NATO szybkiego reagowania to mają być siły rzędu 40 tysięcy ludzi, ale do tej pory czas reakcji to jest pierwsza grupa tych wojsk, tam kilka tysięcy, może zostać uruchomiona po tygodniu, a 40 tysięcy to jest daleka przyszłość. I to się nazywa w NATO siły szybkiego reagowania. Pytanie jest takie, czy my będziemy się zdawali na reakcję NATO? My jesteśmy w szczególnej sytuacji, bowiem nasz kraj jest przygranicznym krajem z Białorusią, czyli de facto wypustką Kremla.
No to mamy z Białorusią mamy, szybko liczę, 300, prawie 400 kilometrów, do tego jeszcze prawie 200 z obwodem kaliningradzkim, 600 kilometrów potencjalnego frontu.
Tak. No oczywiście tam ja specjalnie obwodu królewskiego nie liczę, bo tam są koncepcje, że prawdopodobnie jeszcze tym bardziej, jak teraz Finlandia i Szwecja jest w NATO, to czy będzie w NATO oficjalnie, ale praktycznie ona już jest, bowiem to nie jest ważna data, kiedy się wstąpi, ważne, kiedy się złoży deklarację, ten Szwecja i traktowana jako kraj NATO. Bałtyk staje się może zamkniętym, okręg kaliningradzki sam będzie miał większe problemy niż my. Nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że jeżeli nastąpi uderzenie ze strony Rosji, nie daj Boże Ukrainy, gdyby Ukraina przegrała wojnę, to niestety, ale tutaj, żeby ten ruski nam nie wlazł w szkodę jak najdalej, musimy mieć wszystko. Musimy mieć samoloty, musimy mieć artylerię dalekiego zasięgu, musimy mieć rakiety dalekiego zasięgu, musimy mieć sprawną obronę przeciwlotniczą. Potężne pieniądze musimy wydać na to, żeby ruski dwa razy się podrapał po głowie, zanim wpadnie, czy można Polskę atakować. A poza tym mocna siła, mocne uzbrojenie. W końcu tych czołgów będziemy mieli ponad 1000. Już nawet nie liczyłem dokładnie, ile tego wyjdzie.
No 364 Abramsy, ile? 250, a będziemy mieli Leopardów. No i do tego ma być 800, do tego 800 K2 suma summarum.
Czarne Pantery do tego dochodzą. No to jest akurat, no to powiedziałbym. To jest wystarczająca liczba, żeby odstraszyć. Do tego potężna artyleria, hajmarsy jako wyrzutnie wieloprowadnicowe, oczywiście dalekiego zasięgu, mam na myśli to, czego nie mają Ukraińcy, pociski ATAK-MS, czyli te sięgające 300 kilometrów. Teraz nie ma za bardzo czasu na to, żeby rozwijać całą doktrynę i strategię wojenną, jaką Polska powinna przyjąć. To jest też osobna historia i dosyć ciekawa, ale w każdym razie wiem jedno, że do realizacji tych celów, które mamy sobie wyznaczyć, bo to są przede wszystkim cele polityczne. Celem politycznym jest, jaki jest cel polityczny? Nie dopuścić do tego, żeby Rosjanin przekroczył polską granicę. Nawet jeden bojec, nawet jeden kacap nie ma prawa tu postawić nogi, bo jeżeli tą swoją nogę, a jeśli daj Boże dwie nogi postawi, to będziemy mieli płonące wsie, zgwałcone kobiety, głównie właśnie na wschodzie. I po to jest wojsko, po to się inwestuje, żeby do tego nie doszło. Czyli musi być doktryna ofensywna. Jak mawiał Napoleon, najlepszą obroną jest atak. Planowany rosyjski atak należy rozbić na samym początku, po czym zaatakować, oczywiście w ramach wszystko sojuszu natowskiego, ale do tego potrzebne są środki. A NATO dopiero będzie mogło nam przyjść z pomocą, realną pomocą, w sensie sprzętu i tak dalej, kiedy to... Zobaczmy, jak długo trwało przygotowanie operacji Pustynna Burza, czyli przerzucenie z USA i w ogóle z kilku krajów NATO sprzętu do Kuwejtu. Przygotowania do operacji lądowej trwały prawie pół roku. Tyle czasu trwało przerzucenie tych wojsk. No teraz można to robić szybciej. Potem na przykład takie głupawe pomysły ze strony opozycji, jak na przykład krytyka budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. A którędy te czołgi najszybciej mogą dolecieć do Polski? Przecież nie może, bo to będzie trwało kilka tygodni, tylko właśnie bezpośrednio dużym hubem, jakim może być Centralny Port Komunikacyjny. To jest przede wszystkim, a może głównie inwestycja również strategiczna. żeby szybko te wojska przerzucać, ale zanim to do nas doleci, nawet jeżeli to będzie skrócone do minimum, to i tak to musimy się sami bronić.
Bronić sami. No dobrze, to mamy przynajmniej zarys doktryny wojennej autorstwa Andrzeja Podolskiego, dziennikarza tygodnika sieci portalów Politycy, osoby, która...
Znaczy, jako... to jest na razie, ja cytowałem, czy powiedzmy, że starałem się w skrócie przedstawić zarys doktryny politycznej. Natomiast jeśli chodzi o przekucie polityki w dziedzinę wojska, to jeszcze jest dopiero przed nami. Mam nadzieję, że jak najszybciej to zostanie zrobione, ale zawsze pamiętajmy, że na wojnie najpierw idzie cel polityczny. To już zauważył Sun Tzu w swojej słynnej rozprawie o wojnie.
Widz chociażby też o wojnie. Tak, Klausewica, Sun Tzu o sztuce wojennej. Andrzej Podolski, panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.